Maciuś wstawał o godzinie 6 rano. Inaczej nie zdążyłby wszystkiego zrobić. Zmienił teraz plan dnia tak, że codziennie 2 godziny się uczył. Przybyły mu posiedzenia Sejmu, a prócz czytania listów musiał przeczytać 2 gazety, dla dorosłych i dla dzieci, żeby wiedzieć, co się w całym państwie dzieje. Gdy więc pewnego dnia o godzinie 8 cicho było jeszcze w królewskiej sypialni, zaniepokojono się w pałacu nie na żarty. Maciuś musi być chory. Ja myślę, dawno można się było tego spodziewać. Żaden z dorosłych królów nie pracuje tyle, co on. Mizerny był ostatnio bardzo i nie jadł prawie nic, a żadnej uwagi nie można było zrobić, bo złościł się zaraz. Tak, bardzo był niecierpliwy w ostatnich czasach. Najlepiej posłać po doktora. Przyjechał przestraszony doktor i bez zameldowania, bez zastukania nawet, w palcie wszedł, a raczej wbiegł do królewskiej sypialni. Maciuś przebudził się, przetarł oczy i zapytał niespokojnie: co to się stało? Która godzina? Doktor bez żadnych wstępów zaczął mówić bardzo prędko, bo się bał, żeby mu Maciuś nie przerwał. Drogi ukochany Maciusiu, dziecko moje miłe, znam ciebie od kołyski. Stary jestem, na życiu własnym mi nie zależy. Każ mnie powiesić, rozstrzelać, wsadzić do więzienia, wszystko mi jedno. Twój ojciec, umierając, powierzył ciebie mojej opiece. Nie pozwolę ci wstać z łóżka i basta. Kto przyjdzie ci głowę zawracać, każe go zrzucić ze wszystkich schodów. Maciuś, ty chcesz w rok zrobić to, co inni królowie robią w 20 lat. Tak nie można. Patrz, jak ty wyglądasz. Nie jak król, ale jak dziecko ostatniego żebraka. Jeśli prefektowi policji ubyło na wadze, to on grubas i nawet zdrowo dla niego. Ale tobie, Maciuś, ubyło, a ty przecież rośniesz. O wszystkie dzieci dbasz. Jutro wyjeżdża na wieś 20 000 dzieci. Dlaczego masz się zmarnować? No, spójrz tylko sam. To dla mnie taki wstyd, że ja, stary niedołęga... Doktor podał Maciusiowi lustro. No patrz, Maciusiu, patrz. I stary doktor się rozpłakał. Maciuś wziął lustro. Prawda, biały jak papier, wargi blade, oczy podkrążone i smutne, szyja długa i chuda. Rozchorujesz się i umrzesz, mówił płacząc doktor, i nie dokończysz swego dzieła. Ty już jesteś chory. Maciuś odłożył lustro i przymknął oczy. I dziwnie mu przyjemnie, że doktor ani razu nie nazwał go królem, że nie pozwala mu wstać z łóżka i każe zrzucić ze schodów wszystkich, którzy mają do niego interes. Jak to dobrze, że jestem chory, pomyślał Maciuś i wyciągnął się wygodnie na łóżku. Maciuś myślał, że jest tylko zmęczony. Dlatego nie chciało mu się jeść, chociaż był głodny. Dlatego nie mógł zasnąć wieczorem, a w nocy miał nieprzyjemne sny. To śniło mu się, że czarni królowie rzucili się na dzieci i zjadają je. To, że wali mu się na głowę ognisty deszcz i parzy go i pali. To, że obcięli mu 2 nogi i wyjęli 1 oko. To, że siedzi w tej studni skazany na śmierć głodową. Często bolała go głowa, a na lekcji tak nic nie rozumiał, że mu wstyd było Stasia i Helci. A najwięcej czarnej Kluklu, która po 3 tygodniach nauki sama czytała już gazetę, pisała dyktando i umiała pokazać na mapie drogę od Maciusinej stolicy do państwa ojca Bumdruma. A co się robi, jak król jest chory? Kto wtedy rządzi? Zapytał Maciuś cichym głosem. W lecie i tak parlamenty mają wakacje. Pieniądze są, trzeba je tylko przywieźć. Port jest, okręty są... Domy w lasach wybudowane, resztę zrobią urzędnicy i ministrowie, a Maciuś pojedzie sobie na 2 miesiące i odpocznie. Ale miałem przecież pojechać do portu, który otrzymałem. Miałem obejrzeć okręty. A ja nie pozwalam i Maciusia zastąpi doskonale minister handlu i prezes ministrów. Miałem być obecny na manewrach, a będzie obecny minister wojny. A listy dzieci? Będzie je czytał Felek. Maciuś westchnął. Niełatwo zgodzić się na zastępstwo, gdy człowiek przywykł sam wszystko załatwiać. ale istotnie Maciuś sił nie miał. Przyniesiono Maciusiowi śniadanie do łóżka. Potem mała Kluklu opowiadała Maciusiowi śliczne murzyńskie bajki. Potem bawił się pajacykiem, którego bardzo lubił. Potem oglądał śmieszne obrazki w książkach dla dzieci. Potem przyniesiono mu do łóżka jajecznicę z 3 jajek, szklankę gorącego mleka i bułkę ze świeżym masłem. I dopiero po tym wszystkim doktor pozwolił mu ubrać się i usiąść na balkonie, na wygodnym fotelu. Siedzi Maciuś, siedzi i o niczym nie myśli. Żadnego nie ma kłopotu, o nic się nie boi. I nikt nie ma do niego żadnego interesu. Ani żaden minister, ani mistrz ceremonii, ani dziennikarz, ani nikt, nikt. Siedzi Maciuś i słucha, jak ptaszki ładnie śpiewają w parku. I tak słucha i słucha, aż zasnął i długo spał aż do samego obiadu. A teraz zjemy obiadek, uśmiechał się doktor. Po obiedzie przejedziemy się powozikiem po parku, potem znów drzemka. Potem kąpiel i do łóżka Lulu spać, a potem kolacja i znów spać. Maciuś spał. Spał, najchętniej spał. Rzadziej mu się teraz coś przykrego śniło. Więcej jadł. W ciągu 3 dni przybyło mu 1,5 kilo. Tak to rozumiem, cieszył się doktor. Za tydzień, jeśli tak dalej pójdzie, będę znów nazywał Maciusia jego królewską mością. A teraz to nie król, a chudziątko, zbiedzony sierotka, który opiekował się całym światem, a którym nie miał się kto zaopiekować, bo nie ma mamusi. Po tygodniu podał mu doktor lustro. Już prawie król, czy nie? Jeszcze nie, odpowiedział Maciuś, któremu dziwnie przyjemny był ten pieszczotliwy ton doktora, któremu dziwnie przyjemnie było, że go traktują jak dziecko i nie nazywają królewską mością. Maciuś stał się znów żywy i wesoły. Z trudem zapędzał go doktor na parę godzin do łóżka. A co tam piszą w gazecie? W gazecie piszą, że król Maciuś jest chory i tak samo jak wszystkie dzieci w jego państwie wyjeżdża jutro na całe lato na wieś, na wypoczynek. Jutro? Ucieszył się Maciuś. Tak, w samo południe. A kto jedzie? Ano ja, kapitan z dziećmi, no i chyba Kluklu, bo z kim by się tu została? No, rozumie się, że Kluklu musi pojechać z nami. Tylko 2 papiery podpisał Maciuś przed wyjazdem, że zastępować go będzie prezes ministrów w sprawach obywateli dorosłych i Felek we wszystkich sprawach dzieci. 2 tygodnie nic nie robił Maciuś, tylko się bawił. Zabawy prowadziła Kluklu. Różne polowania, wyprawy wojenne, śliczne budowała z gałęzi szałasy i ich nauczyła. Jedne zabawy odbywały się na ziemi, a drugie na drzewach. Z początku Kluklu nie umiała chodzić w trzewikach. Co to za dziki zwyczaj, skarżyła się, żeby na nogach nosić ubranie. Potem gniewała ją sukienka. Dlaczego u was chłopcy inaczej się ubierają niż dziewczęta? To jest zupełnie dziki zwyczaj. Przez to dziewczynki u was są takie niezgrabne. Ani na drzewo nie można się wdrapać, ani przez płot przeskoczyć. Zawsze nieszczęsna sukienka plącze się i plącze. Ależ Kluklu, ty chodzisz po drzewach lepiej niż nasi wiejscy chłopcy, nie mówiąc już o Maciusiu i Stasiu. Alboż to drzewa? Śmieje się Kluklu. To są patyki, dobre dla 2-letnich dzieci, a nie takiej jak ja, dorosłej dziewczyny. Raz podziwiały dzieci, jak zręcznie przeskoczyła wiewiórka z drzewa na drzewo. I ja to umiem, powiedziała żywo Kluklu. I zanim Maciuś, Staś i Helcia zdążyli się połapać, co ona chce zrobić, Kluklu zrzuciła sukienkę i sandałki, skoczyła za wiewiórką i rozpoczęła się gonitwa. Wiewiórka skacze z gałęzi na gałęź, a Kluklu za nią. Wiewiórka hop z drzewa na drzewo, a Kluklu za nią. Z 5 minut trwała gonitwa, aż wiewiórka zmęczona skoczyła na ziemię, Kluklu za nią. Myślały dzieci, że się zabije, ale ona tak zręcznie spadając to chwytała się, to odpychała gałęzie, że spadła na ręce i trzyma wiewiórkę. Złapała ją za kark, tak że wiewiórka nie mogła jej nawet ugryźć. Czy to bardzo trujące zwierzątko? ta wasza małpka północy? Ani trochę. U nas tylko żmije są trujące. Kluklu szczegółowo wypytała, jak wygląda żmija. Uważnie przyjrzała się na obrazku i poszła w las. Cały dzień szukali Kluklu. Nie ma i nie ma. Dopiero wieczorem wróciła potargana, podrapana i głodna, ale przyniosła w szklanej bańce 3 żywe żmije. Jakże ty je złapałaś? Pyta się zdumiony Maciuś. Tak jak się łapie wszystkie jadowite węże, odpowiedziała z prostotą. Dzieci wiejskie bały się Kluklu z początku, ale potem bardzo ją szanowały i lubiły. Chociaż dziewucha, a najpierwsza między chłopakami. Mój Boże, jacy to muszą u nich być chłopcy. Akurat tacy sami, wcale nie lepsi, tłumaczyła Kluklu. To tylko u białych dziewczynki noszą długie włosy i suknie i przez to nic nie mogą robić. Ale nie tylko w rzucaniu kamieniami i strzelaniu z łuku, w zbieraniu grzybów i orzechów była Kluklu pierwsza. Nie mówię już o botanice, zoologii, geografii i fizyce, w których Kluklu była najzdolniejszą uczennicą. Wystarczyło jej raz zobaczyć na obrazku jakąś roślinę albo muszkę, żeby ją poznać zawsze na łące lub w lesie. Dowiedziała się, że jakaś roślina rośnie na błocie, hajda do wiejskich chłopaków na zwiady. Gdzie tu są błota? O, daleko, będzie ze 2 mile. Daleko może, ale nie dla Kluklu. Zakradnie się do kredensu, odłamie pajdę chleba i kawał sera, już jej nie ma. I nawet jej nie szukają. Oho, Kluklu gospodarowała w kredensie, znów jakaś wyprawa. Wieczór, noc, nie ma Kluklu. Nocowała w lesie, a rano wraca i niesie z triumfem bukiet błotnych kwiatów, a jeszcze i żaby, trytony, jaszczurki, pijawki. Jej zielnik najbogatszy, jej kolekcja owadów, motyli i kamieni największa. W jej akwarium rodzi się najwięcej ślimaków i pływa najwięcej rybek. A taka zawsze wesoła i w uśmiechu pokazuje swoje białe, ostre ząbki. Ale umiała być Kluklu poważna. Ach, Maciusiu, kiedy widziałam przepiękne fajerwerki i ognisty wodospad, myślałam wtedy, co by to było za szczęście, gdyby i czarne dzieci mogły patrzeć na te wasze dziwy. Mam do ciebie, Maciusiu, wielką, wielką prośbę. Jaką? Pyta się Maciuś. Żebyś sprowadził do swojej stolicy 50 dzieci czarnych, żeby tak jak ja mogły się uczyć, a potem wróciły do Afryki i nauczyły wszystkiego wszystkie czarne dzieci. Maciuś nic nie odpowiedział, bo postanowił zrobić Kluklu niespodziankę. I tegoż wieczora napisał list do stolicy. Kochany Felku, kiedy wyjeżdżałem, ustawiano na dachu telegraf bez drutu. Robota miała być skończona na 1 sierpnia. Telegrafem bez drutu mieliśmy się porozumiewać z Bumdrumem, więc proszę cię, żebyś pierwszą depeszę wysłał do Bumdruma taką, żeby przysłał 50 dzieci murzyńskich, dla których otwieram szkołę w mojej stolicy. Tylko proszę cię, żebyś nie zapomniał. Maciuś. Poślinił Maciuś kopertę, żeby ją zapieczętować, a tu otwierają się drzwi. Felek, jak to dobrze, że przyjechałeś. Akurat list miałem do ciebie wysłać. Przyjechałem w ważnej misji, urzędowo, powiedział poważnie Felek. Wyjął złotą papierośnicę i poczęstował Maciusia cygarem. Niech wasza królewska mość skosztuje. Prima sort, extra fine, godne królewskiego nosa. Ja nie palę, powiedział Maciuś. Otóż to właśnie, rzekł Felek, to źle. Król musi się szanować. I w tej sprawie właśnie urzędowo przyjechałem z misją ratyfikacji mego kontrprojektu. Moje ultimatum jest takie. Po pierwsze, nie jestem już Felkiem, tylko baronem Felixem von Rauch. Mój sejm nie jest sejmem dzieci, a progres parlamentem, w skróceniu propar. Dalej, raz trzeba skończyć z tym Maciusiem. Wasza królewska mość ma już 12 lat. Powinien się uroczyście koronować i nazwać Cezarem Mateuszem I. Inaczej wszystkie reformy pójdą do luftu. Ja miałem inny projekt, bronił się Maciuś. Chciałem, żeby dorośli wybrali sobie króla, a ja zostałbym Maciusiem, królem dzieci. Koncepcja waszej królewskiej mości może być kodyfikowana w swej prymitywnej formie, powiedział Felek. Nie śmiem narzucać osobie królewskiej mego moratorium. Jednakże co się tyczy mojej osoby urzędowej, pragnę być baronem von Rauch, ministrem proparu. Maciuś się zgodził. Dalej żądał Felek własnej kancelarii, dwóch samochodów i pensji dwa razy wyższej niż wynosi pensja prezesa ministrów. Maciuś się zgodził. Dalej żądał Felek tytułu hrabiego dla dziennikarza Progazu, to jest Gazety Dzieci, która nazywać się ma Progres Gazetą, w skróceniu Progaz. Maciuś się zgodził. Felek miał już gotowe, w stolicy przygotowane do podpisu papiery. Maciuś podpisał. Strasznie przykra była dla Maciusia ta cała rozmowa i Maciuś zgodziłby się na wszystko, byle się jak najprędzej skończyła. Maciusiowi tak było teraz dobrze, tak odzwyczaił się od narad i posiedzeń i tak nie chciał pamiętać ani o tym, co było, gdy tak ciężko pracował, ani o tym, co go czeka, gdy wakacje się skończą, że pragnął, aby Felek możliwie prędko sobie wyjechał. Pomógł mu w tym doktor, który dowiedziawszy się o przyjeździe Felka, wpadł zły do pokoju Maciusia. Mój Felku, prosiłem cię, żebyś królowi głowy nie zawracał. Panie doktorze, proszę o ton spokojniejszy i nazywanie mnie tak, jak się istotnie nazywam. A jak się istotnie nazywasz? Pyta się zdziwiony doktor. Jestem baronem von Rauch. Od kiedy? Od chwili, gdy jego królewska mość łaskawie udzielił mi tego tytułu tym oto oficjalnym aktem. I Felek wskazał na leżący na stoliku papier, na którym nie wysechł jeszcze świeży podpis Maciusia. Długa służba przy dworze nauczyła doktora karności. Zmienił więc natychmiast ton i spokojnie, ale stanowczo powiedział: Panie baronie von Rauch, jego królewska mość jest na urlopie zdrowotnym, a za przebieg kuracji ja jestem odpowiedzialny. I w imię tej odpowiedzialności żądam, aby pan baron von Rauch natychmiast wyjechał, gdzie pieprz rośnie. Odpowiesz mi pan za to, zagroził Felek, zabrał papiery do teki i jak niepyszny się wyniósł. Maciuś szczerze był wdzięczny doktorowi, tym bardziej, że Kluklu wymyśliła nową zabawę, chwytanie koni na lasso. Brało się sznurek długi i mocny, przywiązywało na końcu ołowianą gałkę. Dzieci ustawiały się za drzewami, niby myśliwi. Stajenny wypuszczał 10 kuców z królewskiej stajni. Oni chwytali te kuce na lasso, a potem dosiadali je na oklep i ujeżdżali. Kluklu nie umiała jeździć konno, bo w jej kraju jeździ się na wielbłądach i słoniach. Ale szybko się nauczyła. Tylko nie lubiła jeździć po damsku i nie znosiła siodła. Siodła dobre są dla staruszków, którzy lubią wygodę. A ja, jak jadę na koniu, to chcę siedzieć na koniu, a nie na poduszce. Poduszka dobra jest w nocy w łóżku, a nie przy zabawie. Ależ uciechę miały dzieci wiejskie tego lata, bo wszystkie prawie zabawy były wspólne. Ale nie tylko nauczyły się od Kluklu nowych zabaw, nowych bajek i piosenek, robienia łuków, szałasów, plecenia koszyków, kapeluszy, nowego sposobu odszukiwania i suszenia grzybów. Kluklu, która przed 2 miesiącami mówić jeszcze nie umiała, została nauczycielką pastuszków, których uczyła czytać. O każdej nowej literze mówiła Kluklu, że jest podobna do jakiegoś robaczka. Jakże? Znacie różne muszki, robaki, owady, zioła, znacie ich setki, a głupich 30 literek nie możecie spamiętać? Możecie, tylko wam się zdaje, że to coś bardzo trudnego. Tak samo jak kiedy się pierwszy raz pływa, albo siądzie na konia, albo stanie na lodzie. Wystarczy sobie powiedzieć, to łatwe i będzie łatwe. I mówili pastuszki, czytać jest łatwo. I zaczynali czytać. A ich matki aż w ręce klaskały ze zdziwienia. Ależ ta czarna dziewucha jest zuch, no! Nauczyciel gardło sobie cały rok zrywał, bił linią, targał za uszy i za kudły i nic, jak głąby. A ona powiedziała tylko, że litery to muchy i nauczyła. A jak ona krowę wydoiła, było na co patrzeć. A u mnie ciele zachorowało. Takie dziecko, a tylko spojrzała i mówi, to ciele zdechnie za 3 dni. I bez niej wiedziałam, boż to jedno ciele mi zdechło. A ona, jeżeli u was rośnie, mówi, takie zioło, to mogę ciele uratować. Poszłam z nią, bo byłam ciekawa. Szuka, szuka, to powącha, to pogryzie. Nie ma, powiada. Trzeba będzie to spróbować, bo ma podobną gorycz do tamtego. Nazbierała, dosypała trochę popiołu gorącego, zmieszała i wszystko tak zręcznie jak aptekarz, potem wsypała do mleka i daje. A ciele jakby rozumiało. Pije, chociaż gorzkie, niesmaczne, beczy, a pije i oblizuje się. I co powiecie? Zdrowe. No, czy nie dziw? Kiedy skończyło się lato i kobiety, i mężczyźni, i dzieci żałowali Maciusia, bo król, i kapitańską Parkę, bo grzeczna, i doktora, bo leczył i niejednemu pomógł, ale najwięcej żałowali Kluklu. Mądre, wesołe i poczciwe dziecko. Szkoda, że taka czarna. Choć jak się przyzwyczaić, niebrzydka, dodawali.